Panie prezydencie, sprawy bardzo bieżące z dzisiejszego spotkania. Dlaczego pan dopiero teraz przygotowuje projekt ustawy dotyczący przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy?
Trudno powiedzieć, że dopiero teraz, bo to jest efekt mojej umowy ze związkowcami sprzed ładnych paru miesięcy. Jeżeli państwo pamiętacie takie spotkanie w Katowicach, gdzie mój konkurent Andrzej Duda pod bramą kopalni nawoływał do kontynuowania sporu z rządem, a ja rozmawiałem z szefami central związkowych. Wtedy się umówiliśmy, że właśnie podejmę wysiłek na rzecz zbudowania alternatywnego, znaczy uzupełniającego drugiej ścieżki dochodzenia do emerytury, w oparciu więc nie tylko o wiek emerytalny, ale również o staż pracy, bo to jest po prostu bardziej sprawiedliwe w stosunku do osób, które wcześniej rozpoczęły pracę i siłą rzeczy do wieku emerytalnego ten staż ich jest o wiele dłuższy. I to jest rozwiązanie uzgodnione z centralami związków zawodowych już dużo wcześniej. Nie jest tu o żadnym jakimś nagłym ruchu mowy nie ma.
No, panie prezydencie, ale wiarygodność takim zapowiedziom jednak odbiera zapewne fakt, że między pierwszą a drugą turą kilka dni przed ostatecznym głosowaniem pan ogłasza przyspieszenie w tej sprawie.
Nie ogłaszam efekty pracy nad ustawą. Trudno, żebym tego rodzaju ustawę chował pod sukno i czekał na jeszcze tygodnie, bo nie ma żadnego powodu. Należy pokazywać także opinii publicznej, także wyborcom. Nie ukrywam tego, że prezydent nie tylko jest od obiecywania i składania obietnic bez pokrycia, tylko jest od pracy, od szukania i znajdowania rozwiązań. Tu znaleźliśmy takie rozwiązanie, które w moim przekonaniu podtrzymuje reformę emerytalną, którą wprowadził rząd, ale która tą reformę poprawia. Poprawiła kiedyś w obszarze, to była inicjatywa Kancelarii Prezydenta, aby była możliwość przechodzenia na emeryturę częściową, a teraz jest następny etap, także stworzenie możliwości przechodzenia na emeryturę, nie tylko wedle wieku osiągniętego, ale wedle stażu pracy.
Nie sądzi pan, że kampania to jest jednak taki szczególny czas, kiedy tego typu kluczowych decyzji, kluczowych zapowiedzi należałoby unikać?
Wręcz odwrotnie, należy podejmować dobre decyzje i o nich komunikować. Ludzie czekają także na dobre komunikaty o tym, że prezydent znajduje rozwiązanie niełatwych problemów, także proponując poprawienie reformy emerytalnej.
Bo reakcje są różne. W tej chwili pana kontrkandydat w Warszawie prowadzi konwencję i powiedział już coś takiego, niech Polacy idą pod pałac, Bronisław Komorowski obieca wszystko.
No, sam obiecał już, tak powiem, wydatki na 300 miliardów złotych, których nie ma. Ja nie obiecuję rzeczy, które są nie do zrealizowania. Obiecuję poprawiania mechanizmów i obiecuję tam, gdzie są wydatki w moich obietnicach wyborczych, to są to wydatki z tytułu pieniędzy istniejących i uzgodnionych z rządem. Dlatego moje obietnice są o wiele skromniejsze. To pan Andrzej Duda musi odpowiedzieć, skąd zamierza wziąć 300 miliardów dodatkowych złotych podczas budżet państwa. Właśnie roczny to jest około 300 miliardów. To znaczy, że proponuje zwiększenie podatków, no albo nie wiem, znalezienie pieniędzy na Księżycu.
Pan po pierwszej turze ogłosił program Pierwsza Praca, gdzie obiecuje te dopłaty do miejsc pracy w ciągu 2 lat, 2100 zł miesięcznie przez pierwszy
rok. W ciągu roku, ale kontrakty, czyli etaty muszą być podpisywane na 2 lata. To jest element z jednej strony zachęty dla pracodawców, a z drugiej strony element zobowiązania pracodawców, że jeśli dostają dofinansowanie z tytułu zatrudnienia absolwenta, czy szkoły zawodowej, czy szkoły średniej, czy uczelni wyższej, to przez rok mają gwarantowane dofinansowanie, ale muszą zatrudnić na 2 lata. Czyli muszą także przewidzieć to, że będą chcieli, że powinni przynajmniej chcieć inwestować w kapitał ludzki, czyli w człowieka, szkoląc go, przygotowując do dalszej pracy, tak, w tej konkretnej firmie.
Panie prezydencie, ale jaka jest gwarancja, że ten pracodawca będzie chciał, będzie mu zależało, będzie widział interes w tym, żeby tego pracownika zatrzymać na dłużej? Na ile skuteczna długofalowo może być tego typu zapowiedź? No,
gwarancja będzie na 2 lata. Ale potem jakby kapitał ludzki, który się zainwestował, umiejętności, także dobra opinia w miejscu pracy, gdzie się 2 lata pracowało, to będzie najważniejsze gwarancje utrzymania pracy. No nie ma tak, żeby można było zagwarantować pracę do końca życia wszystkim, którzy także nie potrafią pracować dobrze. To ma być element wzajemnego sprawdzenia się i jakby intencji pracodawcy, któremu państwo pomoże, jeśli zatrudni młodego człowieka po studiach czy po szkole, ale jednocześnie musi być wysiłek młodego pracownika na rzecz zbudowania dobrej opinii o sobie, zdobycia kwalifikacji, które pozwolą mu dalej kontynuować karierę zawodową. To jest rozwiązanie, które powinno objąć około 100 tysięcy młodych ludzi w Polsce, co oznacza, że jednocześnie będzie tyle osób odchodziło od tak zwanych umów śmieciowych, bo to będą stałe etaty. No, z tego będzie także, warto pamiętać, pewien profit dla budżetu państwa, no bo od stałego etatu też się odprowadza składkę ZUS-owską.
Senator PO, nawołuje pan do odwołania jeszcze dzisiaj pomysłu, wycofania się z pomysłu z referendum w sprawie JOW-ów. Posłucha pan tego głosu?
Nie rozumiem osób, które uważają, że nie należy pytać narodu o sprawy ważne.
Mówi, że to polityczna chucpa, tak? Może tego słowa nie użył, ale nie mówi, że to nie, przedwyborcza gra, prostu... bo trzeba najpierw zmienić konstytucję.
Dlatego złożyłem wniosek o zmianę konstytucji. Także jest poprawka do konstytucji, która niczego nie przesądza, ale odblokowuje możliwość wprowadzenia także jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. Budzi się jednomandatowe okręgi wyborcze, są do Senatu, właśnie są w samorządach. Nie ma powodu, żeby ich nie było w Sejmie. Można je wprowadzić bezpiecznie także dla partii, bo to są głosy na ogół osób zatroskanych o to, czy partia będzie miała wystarczająco mocną pozycję w zakresie wyznaczania tego, kto może skutecznie kandydować, kto nie. Bo wzór niemiecki jest bardzo dobry, system mieszany.
Panie prezesie, a pan sam w Sejmie?
Ja zawsze byłem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych i je wprowadzaliśmy konsekwentnie na różnych poziomach samorządu i w Senacie. To jest, ja podpisywałem ustawę wprowadzające jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu.
Czy będzie w piątek debata Pawła Kukiza z pana udziałem?
No, musimy się najpierw doczekać propozycji organizatora, czyli sztabu pana Pawła Kukiza. Wysłaliśmy odpowiednie informacje. Wiem, że mój sztab się nawet nie może dodzwonić do sztabu pana Kukiza. Jesteśmy otwarci na rozmowę na co do warunku przeprowadzenia, ale nie znamy tych warunków, bo nikt ich nie zaproponował w rozmowie bezpośredniej sztab.
A chce pan rozmowy w Lublinie, o której mówi od początku Paweł Kukiz, sprowadzonej być może przez jednego, być może przez trzech dziennikarzy?
Ja chcę poznać propozycję pana Pawła Kukiza, która powinna być złożona, jak powiedziałem, w relacjach sztab. Niekoniecznie za pośrednictwem mediów.
Chcę jeszcze pana zapytać o Poznań. Stracił pan tutaj w ciągu 5 lat ponad 10% poparcia. Jak pan sądzi, to brak, to wycofanie poparcia dla pana czy dla Platformy?
Wie pan, no każdy, kto jest częścią systemu władzy, no gdzieś ponosi wspólną zawsze odpowiedzialność, wspólne ryzyko. Ja się od tego nie uchylam, ale chcę podkreślać, że prezydent jest właśnie autonomiczny, prezydent jest niezależny. Ja nie jestem członkiem partii, nie mam żadnego prezesa. Mój konkurent ma prezesa i to takiego, który zawsze nakazywał, rozkazywał, wydawał polecenia. Ja nie mam, nikt nade mną nie stoi poza narodem. Dlatego odwołuję się do narodu w wielu kwestiach.
Ale ja pana pytam o to, czy utrata poparcia, dużej części poparcia nie tylko w Wielkopolsce, w skali całego kraju, to jest utrata poparcia pana osoby czy środowiska Platformy?
Nie, ja, to już niech socjologowie na to odpowiadają, to pytanie, a ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zabiegam w tej chwili w Wielkopolsce i w Poznaniu, w całej Polsce, dzisiaj byłem w Szczecinie, o to, żeby po pierwsze uzyskać poparcie osób, które mi ufały przez 5 lat, ale po drugie uzyskać aktywność osób, które nie poszły głosować w pierwszej turze. Bardzo liczę na to, że w Polsce narasta zrozumienie, że to jest naprawdę wybór wizji Polski, jaka ta Polska będzie przez następne lata. Czy będzie Polską rozwijającą się na dotychczasowej ścieżce wzrostu, ścieżce wolności, czy też będzie znowu powrót do czasów współrządzenia PiS-u z Samoobroną, z Ligą Polskich Rodzin.
Pan chce straszyć tą wizją?
Ja odwołuję się do pamięci pani i wszystkich innych, bo pamięć jest rzeczą ważną. Na podstawie pamięci i oceny tego, co było, łatwiej sobie wyrobić zdanie na temat tego, co może być, a nie tylko na podstawie gładkich deklaracji.
Ostatnie pytanie, panie prezydencie. Co z tą leczniczą marihuaną? Co pan sądzi o stosowaniu takiego środka? Czy powinna być legalnie i szeroko dostępna w Polsce?
A traktuję to raczej jako dowcip, żart pana Kuby Wojewódzkiego, ale na poważnie, może być, no, poważny jest oczywiście problem taki, żeby nie było żadnych ograniczeń, nie było żadnych utrudnień w zakresie stosowania jakichkolwiek specyfików potrzebnych do działań medycznych. I Muszę powiedzieć, że trochę ze zdziwieniem słyszę, że są podobno przeszkody. Myślę, że przecież w lekach, farmaceutykach stosowane są i tego rodzaju specyfiki. I gdyby istniała przeszkoda do ich stosowania w celach rzeczywiście leczniczych, to byłoby to warte działania. Myślę, że resort zdrowia te kwestie analizuje na poważnie.
Ja będzie pan dopingował resort zdrowia w kwestii legalizacji tego typu środków?
Będę zawsze stał po stronie tego, aby wykorzystać dla zdrowia ludzkiego to, co jest w naturze, ale wykorzystywać w zgodzie z przepisami prawa polskiego. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to po pierwsze mogę powiedzieć, że ja nie bardzo rozumiem, gdzie one mogą być. Podejrzewam, że może się to wiązać z jakimiś niemedycznymi pomysłami wykorzystania tego specyfiku.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.